Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań. Powraca audycja w sportowym rytmie. Będziemy pracować dla Państwa do godziny 20. Słońce zajdzie o 20.27, a więc my do 20 w 213 dniu 2021 roku. W niedzielę 1 sierpnia jesteśmy dla Państwa z audycją w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kwiatkowski, w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będzie oczywiście także o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, ale także o powrotach z tych igrzysk niektórych sportowców, bo część naszej olimpijskiej ekipy już ze stolicy Japonii powraca. Będzie o nauce poznańskiej AWF, służbie polskiego sportu. Będziemy Państwa informować o tym, czy i kiedy odbędzie się poznański półmaraton. Nie zabraknie mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Omówimy sobie to, co działo się na boiskach piłkarskiej drugiej ligi. Między innymi posłuchamy trenera ekipy KKS-u 1925 Kalisz. Będzie także rozmowa, uwaga, na tematy sędziowskie. Przede wszystkim w Ekstraklasie tych kontrowersyjnych sytuacji ostatnio nie brakowało. Przed momentem też kolejna czerwona kartka w tej kolejce dla piłkarza Śląska Wrocław Petra Szwarca, a my porozmawiamy z członkiem zarządu Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, panem Szymonem Lizakiem. To w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. Ale mówić się będziemy m.in. także o zbliżających się mistrzostwach Poznania w kręglach fińskich, czyli nowa propozycja dyscypliny zwanej molki. To wszystko do godziny 20. Teraz pozaolimpijskie informacje tej sportowej niedzieli.
Tenisowy turniej Poznań Open na kortach Olimpii wygrał Hiszpan Bernabe Zapata Mirales. Rozstawiony z numerem pierwszym zawodnik pokonał w niedzielnym finale Czecha Iziego Lecheczkę 6-3 i 6-2. Warta Poznań zremisowała w Grodzisku Wielkopolskim z Pogonią Szczecin 1-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Zieloni od 11 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Łukasza Trałki. Dla gości w 12 minucie z rzutu karnego trafił Kamil Drygas, a wyrównał w 84 minucie Robert Iwanow. Trwa jeszcze spotkanie Krakowi ze Śląskiem Wrocław. Jak już wiemy, wrocławianie radzą sobie w osłabieniu po czerwonej kartce za drugą żółtą Petra Szwarca, ale najważniejsze, na niespełna 14 minut przed zakończeniem regulaminowego czasu, prowadzą w Krakowie z pasami 1-0. O 20 jeszcze Jagiellonia Białystok zagra z Rakowem Częstochowa. Grzegorz Krychowiak przechodzi z Lokomotivu Moskwa do FK Krasnodar. Polak ma do zaliczenia jeszcze testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. 31-letni reprezentant Polski był piłkarzem Lokomotivu od 2018 roku. Zaplanowany na dziś mecz żużlowej PGE Ekstraligi pomiędzy Falubazem Zielona Góra a Fogą Unią Leszno odbędzie się ostatecznie jutro o 20.15. Decyzja o przełożeniu tego spotkania związana jest z warunkami atmosferycznymi. W poniedziałek o 18.00 w Gnieźnie derby Wielkopolski w pierwszej lidze, a Forti Starty zmierzy się z Arget Malesą Ostrów Wielkopolski.
8 minut po godzinie 19.00 na antenie Polskiego Radia Poznań. Audycja w sportowym rytmie muzycznie zaczyna tę godzinę spotkania z muzyką i sportem. Bryan Adams. Jeszcze przez tydzień będziemy emocjonować się wydarzeniami na letnich igrzyskach 30. Olimpiady Tokio 2020, mimo że rozgrywanych rok później w 2021 roku. Na razie, jeśli chodzi o dorobek medalowy biało-czerwonej reprezentacji ponad 200-osobowej, no to nie jest to wielki dorobek. Na szczęście zaczęły od srebrnych medali nasze znakomite wioślarki, czwórka podwójna. No a wczoraj doczekaliśmy się Mazurka Dąbrowskiego, dzisiaj w nocy się doczekaliśmy, ale tego złotego medalu polskiej tapety mieszanej.
4x400, dwie kobiety, dwóch panów. Duża niespodzianka mimo wszystko, bo liczyliśmy na medal sztafety, ale przede wszystkim obstawialiśmy, że będzie to medal żeńskiej sztafety 4x400.
Na to jeszcze będziemy musieli poczekać, ale dodajmy, że nie tylko cztery osoby biegły, bo niemal zupełnie inna ekipa.
Tylko Kajetan Duszyński zdaje się biegł i w półfinale, i w finale.
Określają go Kajetano Capitano.
Tak, natomiast Małgorzata Hołubkowaliga, także Iga Baumgart-Witan oraz Karol Zalewski, oni biegli w półfinałach. Duże wyróżnienie dla naszych sportowców. Troszkę szkoda, że na te igrzyska nie poleciała nasza poznanianka Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, bo ona w formie z Mistrzostw Świata w Dosze z 2019 pewnie miałaby dużą szansę.
Najważniejsze, przeszła właśnie zabieg, rehabilituje się i mamy nadzieję na jej wspaniały powrót, bo na pewno jest integralną częścią tych aniołków Matusińskiego. Teraz też o męską ekipę powiększoną.
Liczy liczymy na to, że faktycznie te medale olimpijskie jeszcze przed Patrycją. Dużo działo się także już dziś w nocy, także jeśli chodzi o rywalizację lekkoatletów. Dziś do finału kobiecej rywalizacji w rzucie młotem awansowały trzy nasze zawodniczki, między innymi pochodząca z Rawicza dwukrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, która już w pierwszej próbie uzyskała minimum kwalifikacyjne. We wtorkowym finale o medale powalczą także Malwina Koprun oraz zawodniczka AZS-u Poznań Joanna Fiodorow.
Mamy nadzieję także, że pod wozem poznańskiego szkoleniowca, naszego jedynego wielkopolskiego złotego medalisty olimpijskiego, dobrze poradzi sobie tym razem w olimpijskich eliminacjach rzutu młotem mężczyzny Paweł Fajdek. Tam zresztą mamy więcej medalowych szans, bo nie tylko Paweł Fajdek, ale także Wojciech Nowicki. To też jedni z naszych faworytów, no więc może ten medalowy dorobek zostanie powiększony, choć nie zawsze tak dobrze bywa. Nad Odrze Wodowo i AZS Poznań to są kluby wielkopolskie, do których przynależą siostry Konieczek. Niestety nie udało się żadnej z nich awansować do finału biegu na 3000 metrów z przeszkodami. W eliminacjach Alicja miała 20 wynik, a Aneta była dopiero 40. Z dalszych zmagań na 400 metrów odpadł dzisiaj złoty medalista olimpijski Karol Zalewski, ale to wszystko chyba jest także taktyka trenerska, ponieważ Zalewski głównie szykuje się do startu w sztafecie.
Natomiast głównie w biegu indywidualnym, na tym skupia się oczywiście Patryk Dobek, który awansował do finału biegu na 800 metrów. Polak wygrał dzisiaj swój półfinał. Niestety odpadł Mateusz Borkowski. W finale na 100 metrów przez płotki nie zobaczymy niestety żadnej z Polek. W półfinałach swoją przygodę zakończyły Klaudia Siciarz oraz Pia Skrzyszowska.
A to utalentowane niesamowicie z printerki biegające przez płotki. Mamy nadzieję, że na kolejnych igrzyskach, tych, które już za 3 lata w Paryżu, może doczekamy się medalu którejś z nich. Wczoraj całe podium w biegu na 100 metrów pani dla Jamajek. A dzisiaj?
A dzisiaj duża niespodzianka, bo pierwszy od dawien dawna złoty medal w sprincie panu dla Europejczyka. Włoch, chociaż pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, Marcel Jacobs triumfował z czasem 9 sekund i 80 setnych. Srebrny medal dla Amerykanina Freda Carleya, a brąz dla Kanadyjczyka André de Grasse.
To była fantastyczna rywalizacja sprinterów, no ale my też czekamy na dobre wieści, jeśli chodzi o gry zespołowe. Mieliśmy przedstawicieli koszykówki 3x3 na tych igrzyskach. Zapowiedzi były dosyć szumne, ale niestety, mimo dramatycznych, szczególnie końcówek każdego z meczów biało-czerwonym, nie udało się wyjść z grupy i jest z pewnością rozczarowanie, jeśli chodzi o występ koszykarzy. Ta dyscyplina debiutowała na igrzyskach olimpijskich, jeśli chodzi o naszą reprezentację. No i tutaj liczyliśmy na lepszy występ, no ale nie udało się. Za to cały czas wierzymy mocno w polskich siatkarzy, którzy dzisiaj pokonali Kanadę w ostatnim meczu grupowym 3-0 w setach do 15, do 21 i do 16, właściwie bezdyskusyjnie. Pierwsze miejsce w tabeli grupy i już wiemy, że w ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji.
To spotkanie we wtorek o godzinie 2 w nocy czasu polskiego, to będzie 9 rano czasu tokijskiego, jeśli tak to można określić. Bardzo mocno ściskamy kciuki i liczymy na medal siatkarzy. Niestety aż takich chyba emocji nie ma.
Ale wiesz co, jeszcze warto myślę państwu powiedzieć, że jeżeli udałoby się pokonać reprezentację Francji, co głęboko liczymy, to zakładając optymistycznie, awansujemy do półfinałów, to biało-czerwoni siatkarze zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji Włochy kontra Argentyna, a więc nie ma znowu ani Rosjan, ani Brazylijczyków.
Ja lubię mówić wprost, to jest łatwa drabinka, to trzeba określić wprost. Jeżeli pokonamy Francuzów, oczywiście to będzie bardzo trudny mecz, bo Francuzi się rozkręcają dzisiaj. Co prawda przegrali z Brazylijczykami, ale po świetnym meczu, dopiero po tiebreaku, widać, że ta drużyna po tym niemrawym początku Igrzysk Olimpijskich zaczyna się rozkręcać, więc to będzie bardzo ciężki ćwierćfinał, a wiemy, jak niekoniecznie dobrze w ostatnich latach i na ostatnich Igrzyskach Polacy radzili sobie w ćwierćfinałach, no ale jeśli tych Francuzów uda się wyeliminować, no to miejmy nadzieję, że później będzie już łatwiej. Łatwo nie jest niestety polskim pływakom.
I to od 17 lat nie było olimpijskiego medalu na pływalni.
No właśnie, czyli zdaje się od medalów Otylii Jędrzejczak. I igrzyska Ateny. W Atenach. Pod górkę polscy pływacy mają od samego początku tych igrzysk. W zasadzie zanim te igrzyska się rozpoczęły, no to część już musiała do kraju wracać. Państwo doskonale znają te historie i ciężko będzie polskim pływakom jakikolwiek medal. Dziś w nocy pływaczka Katarzyna Łasik zajęła 5. miejsce w finale 50 metrów stylem dowolnym. Triumfowała Australijka Emma McKeon.
Wczoraj bardzo duże rozczarowanie naszego windsurfera Piotra Myszki, który miał 4. miejsce przed wyścigiem tak zwanym medalowym, ale niestety popełnił Falstart zostało zdyskwalifikowane i skończyło się szóstą lokatą naszego znakomitego deskowego żeglarza. Za to jeśli chodzi o klasyczne żeglarskie konkurencje, to dzisiaj w nocy Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill straciły prowadzenie punktacji generalnej żeglarskich regat olimpijskich w klasie 470. W kolejnych wyścigach Polki zajmowały piątą i czwartą pozycję, a owymi liderkami są Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre, które jednak wyprzedzają naszą załogę tylko o jeden maleńki punkcik, a więc wciąż te medalowe szanse polskich żeglarek są ogromne.
Wielkich nadziei nie mieliśmy, jeśli chodzi o inne dyscypliny. We wszechstronnym konkursie konia wierzchowego Polacy zajmują 10. pozycję. Indywidualnie najlepszy z biało-czerwonych Jan Kamiński jest 30., natomiast na 51. miejscu rywalizację golfiarzy zakończył Adrian Merong.
Mówiliśmy sporo dzisiaj o tym, co działo się na tenisowych kortach w stolicy Wielkopolski. To jeszcze przypomnijmy, co działo się na kortach w Tokio.
A w rywalizacji tenisistów złoto zdobył Niemiec Aleksander Zwieriew. W finale pokonał Karena Khachanova z rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego 6-3 i 6-1. Po brąz już w sobotę sięgnął Hiszpan Pablo Carreño Busta.
Rywalizacja potrwa do 8 sierpnia. Do 8 sierpnia, do przyszłej niedzieli będzie płonął zniczy igrzysk 30-letniej olimpiady w Tokio. Tymczasem niektórzy sportowcy także naszej prezentacji powracają do kraju. Między innymi dzisiaj powrót naszej srebrnej wioślarskiej czwórki podwójnej. Powrót także przedstawicielki szermierki Martyny Jelińskiej z AZS-u AWF-u Poznań, która być może tej rywalizacji floretowej nie zawojowała, ale posłuchajmy, bo tam też podczas tego turnieju były znakomite poznańskie akcenty.
Martyna Jelińska była jedyną reprezentantką Polski we florecie podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jedną warkę wygrała, natomiast no, w drugiej trafiła na faworyzowaną Rosjankę Dierię Głazową. Tutaj ciężko było powalczyć o zwycięstwo. Mateusz Witkowski, asystent selekcjonera reprezentacji Polski florecistek. Faktycznie to wszystko, co Martyna mogła osiągnąć, czy jest jakiś tam delikatny niedosyt?
Myślę, że jakby wylosowała, bo tam było losowanie między pierwszą zawodniczką a drugą, wylosowałaby francuskę, no mogłoby się to potoczyć troszeczkę inaczej. Martyna generalnie walczyła no nie najgorzej, no ale tak jak mówię, walka z taką, tak klasową zawodniczką, nie jest łatwa. Nie jest łatwa. W pierwszym pojedynku Martyna walczyła dobrze, pokonała Chilijkę w walce jakby o 32, ale z racji tego, że no, była dosyć nisko rozstawiona do tego turnieju, no, trafiła na tak jak trafiła, no i niestety nie udało jej się wygrać.
Tym bardziej, umówmy się, sam start Martyny był już dużą niespodzianką, bo ona jednak nie była polską faworytką do tego, żeby w ogóle pojechać do Tokio. Udało jej się zakwalifikować, zdobyła doświadczenie.
Chociaż wszystkie tutaj znaki na niebie wskazują, że Martyna ma szansę wystartować w kolejnych igrzyskach. Przypomnę, że one odbędą się w Paryżu za 3 lata, czyli całkiem niedługo. No, tak naprawdę za rok rozpoczną się kwalifikacje do kolejnych igrzysk, więc trzeba się jak najszybciej zabrać do pracy, do treningu. No, z naszej perspektywy tutaj sztabu szkoleniowego, no liczymy na to, że wystartujemy w igrzyskach drużynowo. No i żeby to nie było walka w przyszłym roku, czy tam w kolejnych igrzyskach o to, żeby się zakwalifikować, ale żeby mieć taką pozycję, żeby o tą kwalifikację się nie martwić.
Mimo, że Martyna odpadła w drugiej rundzie, to poznański sport i tak duży sukces odniósł. Tą najważniejszą walkę podczas Igrzysk Olimpijskich sędziował Andrzej Witkowski, prywatnie twój brat, ale to chyba duża duma, radość, że tak duże wyróżnienie go spotkało.
Tak, tak. No to jak dla całej naszej rodziny. No Andrzej wybrał też drogę oprócz trenerskiej sędziowską. Całkiem nieźle mu idzie, oczywiście jesteśmy bardzo dumni. No sędziował najważniejszy do tej pory pojedynek na Igrzyskach Olimpijskich o złoty medal. To jest duża dla niego nobilitacja i duża nobilitacja dla naszej rodziny, ale też dla poznańskiej szermierki.
Tak sobie myślę, że w sumie to chyba nawet nie była wielka niespodzianka, że dostąpił tego zaszczytu, no bo on już w przeszłości sędziował poważne pojedynki Mistrzostwa Świata, poważne turnieje. Można było się spodziewać, że jest wysoko gdzieś w tych rankingach Międzynarodowej Federacji, prawda?
Oczywiście, on w tych rankingach jest dosyć wysoko, jest w takiej elicie sędziów światowych. No znalazł się w gronie najlepszych sędziów, no i to są jego drugie igrzyska, no liczymy, że tam kontynuować będzie tą swoją karierę sędziowską, ale też, że te doświadczenia będzie przekuwał na pracę trenerską w klubie.
Z pewnością wielokrotnie z nim rozmawiałeś jeszcze przed wylotem do Tokio. On się gdzieś podskórnie spodziewał, że może jakąś dużą walkę posędziować? Czy to dla niego także była jakaś tam niespodzianka?
Nie. Ja jestem z nim w kontakcie, można powiedzieć, stałym, bo rozmawiamy ze sobą codziennie. Myślę, że spodziewał się tego, że będzie mógł sędziować te najważniejsze walki. Był na to przygotowany, specjalnie, tak powiem, nawet wyjeżdżał na obozy, specjalnie więcej sędziował w klubie, żeby nie wypaść z rytmu, bo to też było ważne, że przez rok tak naprawdę cyklu Pucharu Świata nie było. No Andrzej starał się, że tak powiem, nadrabiać te zaległości, no i wydaje mi się, że poszło mu całkiem fajnie. Ja na chłodno oglądałem te walki w telewizji, no i to z mojego punktu widzenia błędów nie popełnił.
To taka braterska ocena, ale z pewnością obiektywna, bo znakomitym trenerem jest trenerem sędzią, szermierczym światowej klasy jest Andrzej Witkowski. Zresztą mamy także w innych dyscyplinach wielkopolskich przedstawicieli, chociażby w taekwondo jest pani Agnieszka Szefler, w hokeju na trawie Marcin Grochal, a dyrektorem technicznym turnieju olimpijskiego jest Magdalena Nazaret. Jeśli chodzi o turniej siatkarski, to oficjalnym lekarzem imprezy jest pan Jacek Kluczyński z Poznania. I tak można by jeszcze sporo osób, które odgrywają ważne role na Igrzyskach Olimpijskich wymieniać, jeśli chodzi o nasz region. Drodzy Państwo, mamy gorącą też informację, wreszcie potwierdzoną, bo mówiliśmy o tej godzinie drugiej w nocy polskiego czasu we wtorek 3 sierpnia, jeśli chodzi o mecz Polska-Francja. Okazuje się, że organizatorzy tego turnieju olimpijskiego postanowili dokonać zmian godzinowych. Reprezentacja Kanady zagra o godzinie drugiej z ekipą rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, bo tak reprezentacja Rosji musi się nazywać się podczas tych igrzysk tokijskich. O 6 rano Japonia z Brazylią, Włochy z Argentyną o godzinie 10 3 sierpnia we wtorek, a mecz Polski z Francją o absolutnie ludzkiej dla Polaków porze. O godzinie 14.30 we wtorek się rozpocznie Polska kontra Francja, ćwierćfinał olimpijski siatkarzy 14.30, wtorek, trzeci dzień sierpnia. Myślę, że warto zanotować. My też pewnie będziemy na bieżąco Państwa informować tutaj na radiowej antenie, jak to spotkanie przebiega.
Tak jak informujemy o tym, jak przebiega mecz drugiej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Końcówka, już w zasadzie doliczony czas gry. Śląsk-Wrocław prowadzi w Krakowie z pasami 2-1. Chwila muzycznego oddechu w naszej audycji, a później pomówimy o tym, jak praca naukowców może wpływać na świat sportu.
W audycjach w sportowym rytmie staramy się zajmować się sportem także od strony naukowej. Dzisiaj naszym gościem profesor Jan Konarski, kierownik Zakładu Teorii Sportu Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, i chcemy rozszyfrować pewne hasło biobending.
Biobending jest bardzo popularnym hasłem, natomiast nic jest to innego jak tylko popatrzenie na dzieci okiem biologicznym. Każdy z nas rozwija się w innym swoim tempie i biobending polega na tym, żeby wykorzystać indywidualne tempo rozwoju i dojrzewania dziecka, żeby pogrupować dzieci w odpowiednie podgrupy w odniesieniu do ich potrzeb biologicznych, żeby móc przygotować szczęśliwego, zdrowego, radosnego człowieka, czy uprawiającego sport, czy rekreację. To już tylko zależy od późniejszych decyzji.
To jest jednak audycja sportowa, zatem przy tym sporcie się zatrzymam, czyli tak zwane zachowania selekcyjne. Wiadomo, że teraz to wszystko jest ukształtowane przede wszystkim rocznikowo. Zawodnicy rocznika, nie wiem, 2002, 2003, 2010 i tak dalej, są szybko selekcjonowani w wielu dyscyplinach sportu. Troszeczkę biobending ma to usystematyzować.
My chcemy patrzeć na dzieci z punktu widzenia podmiotu. Selekcja zmierza do tego, żeby wybrać najlepszych. Natomiast dla mnie i dla nas jest to na poziomie mistrzowskim, na poziomie specjalistycznym. Natomiast biobending ma pokazać, że w środowisku na przykład dzieci 14-latków, jak chodzi o wiek tutaj związany z datą urodzenia, mamy różnice wynikające nawet do 4-5 lat, czyli 14-latek może być 10-9-latkiem lub już dojrzałym mężczyzną czy dojrzałą kobietą 18-latkiem.
Na jakiej podstawie można to określić? Na podstawie jakich badań?
Tutaj mamy badania inwazyjne i nieinwazyjne. Na podstawie badań inwazyjnych, czyli na przykład prześwietlenia rentgenowskiego kończyny górnej, głównie chodzi o nadgarstek i dłoń, możemy określić bardzo precyzyjnie, jak chodzi o to, jaki wiek kostny ma dziecko, co jest najbardziej opisaną i najdokładniejszą metodą do dzisiaj. My natomiast posługujemy się również nieinwazyjnymi metodami. Jest to metoda oszacowania procentu dorosłej wysokości ciała, na podstawie której możemy określić, czy ktoś jest wcześnie, późno, czy normalnie dojrzewającą osobą. Normalnie, oczywiście w sensie biologicznym.
Zostańmy przy piłce nożnej. Nie można powiedzieć w takiej sytuacji bez szczegółowych badań, że na przykład chłopak mierzący bądź dziewczyna 162 cm z danego rocznika nie będzie lepszym, wyższym bramkarzem przyszłości, ani ten, który już mając 14 lat ma na przykład 1,77 m.
No to tak trochę przypomina wróżenie z fusów. Dlatego, żeby określić dokładnie, potrzebne są dwa jakby takie wskaźniki, parametry. Przede wszystkim jest to czas, bo to w funkcji czasu wszystko będziemy wiedzieć w 100%. Natomiast druga rzecz to jest kwestia zwrócenia uwagi na profesjonalne badania, ale nie tylko i wyłącznie na wyliczenie pewnych kwestii w sposób bardzo automatyczny, ale jeszcze całe know-how, które będzie pokazywało wiedzę związaną ze wzrastaniem, dojrzewaniem i aktywnością fizyczną, a tutaj mówimy o sporcie. Więc jeszcze dodatkowo musimy dostosować odpowiednie obciążenia treningowo-startowe, żeby nie wynikało z tego wiele kontuzji, urazów, przeciążeń, jak to mamy dzisiaj niestety bardzo często w sporcie.
To myślę się, pan profesor, że zapytałem specjalnie w kontekście tych bramkarzy, przykładowych bramkarzy, bo czasami chyba jest takie działanie selekcyjne, tak to nazwijmy, dość brutalne ze strony trenerów, nie wiem, czy metodą na tak zwane oko tylko. Mówi, no ty już, chłopie, lepiej zajmij się inną dyscypliną, bo ty już na tej pozycji się nie odnajdziesz.
Tutaj oprócz oka jeszcze bardzo często trenerzy lubią swój nos. Natomiast my patrzymy na to i szkiełkiem, i okiem, ale przede wszystkim poprzez stosowanie rzetelnych, sprawdzonych narzędzi, które wprowadzamy przy współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi, z profesorem Maliną ze Stanów Zjednoczonych, profesorem Silvą z Uniwersytetu w Coimbrze, profesorem Seanem Cummingiem z Uniwersytetu w Bath, gdzie rozpoczęliśmy współpracę 4 lata temu z kotwicą Kurnik. Powoli pokazujemy, jak istotne jest wprowadzanie systematycznych pomiarów w oparciu o rzetelne rejestrowanie parametrów biologicznego rozwoju, ale i sprawności, ale potem wykorzystanie koncepcji BioBand. To jest istotne, to nie tylko samą na przykład piłką nożną żyje człowiek, ale na wstępnym etapie szkolenia, wszechstronnym etapie szkolenia, dziecko powinno mieć szansę próbować wielu różnych form ruchu i aktywności fizycznej. Czyli piłkarz powinien chodzić na basen, co jest świetną odnowę biologiczną, powinien nauczyć się wielu elementów lekkiej atletyki, bo to jest związane z techniką biegu, skoku, rzutu, czyli podstawą tego, co robi na boisku. Powinien chodzić na judo, ponieważ tam uczymy się chociażby upadania, wstawania, przepychania, no bark w bark, to jest cenna zdolność, cenna umiejętność, którą kształtujemy. Powinniśmy patrzeć długofalowo. Kto za bardzo się skupia i spina na osiąganiu wyników, niestety bardzo często przegrywa, jak pokazuje doświadczenie.
Biobending to także przeciwdziałanie takiej punktomanii, graniu na wynik w danym roczniku, szczególnie w sporcie młodzieżowym. Robicie także takie turnieje, podczas których są dobierane osoby już właśnie po przeprowadzonych badaniach.
Tak, już jesteśmy po dwóch wewnętrznych turniejach w kotwicy Kurnik. Teraz się przygotowujemy. Pod koniec sierpnia chcemy zorganizować bardziej otwarty turniej, podczas którego będziemy mieli też gości z innych klubów. Tutaj na razie z regionu. Myślę, że to się rozszerzy w najbliższym czasie również trochę szerzej. Natomiast na podstawie przeprowadzonych badań są dwie formy. Pierwsza forma jest to klasyczny układ szkoleniowy, rocznikowy, a następnie robimy specjalne przygotowanie związane z pomiarami i na podstawie procentu dorosłej wysokości ciała określamy, kogo przydzielamy do której grupy. Te przedziały, tak zwane bendy, są jak najbardziej elastyczne i one będą zależały od tego, jaki cel jest spotkania, czy treningowego, czy szkoleniowego. Biobending to nie jest tylko automat, to nie jest tylko przyporządkowanie, to jest pewna filozofia. To zmierza do tego, żebyśmy rozbudowywali też elementy samodyscypliny, samokontroli, współpracy, uporządkowanie i dążenie do celu.
Wspomniał pan o tej współpracy z kotwicą Kurnik, tak trochę puentując naszą rozmowę, chcę zapytać, czy ta filozofia i przekazywanie tych informacji o tym, że biobending istnieje, że można korzystać także dzięki poznańskiej AWF-y, dzięki także pana pracy z tych osiągnięć naukowych, to trafia do szkoleniowców?
W wielu miejscach tak. Czasami jest problem strukturalny, dosyć takich skostniałych struktur szkolenia, które powinny zrozumieć, że dopuszczając osoby, które mają coś nowego, ciekawego do powiedzenia i do zaproponowania, nie chcą trzymać tego dla siebie, ale chcą dać środowisku, szczególnie dziecięco-młodzieżowemu sportowi, coś nowego, nowego ducha, żebyśmy mieli większą liczebność naszych zawodników na najwyższych i najważniejszych imprezach i powoli to idzie w dobrą stronę. Ja jestem optymistą z natury, ale też jestem otwarty do współpracy. Natomiast taka współpraca powinna być otwarta. Różne kraje europejskie w to wchodzą, Stany Zjednoczone, Australia. No więc jeżeli będziemy w dobrym tempie, w dobrym czasie, no to myślę, że będziemy się cieszyć też następnymi sukcesami.
naszej audycji w Sportowym Rytmie. Teraz będzie o bieganiu, bo po długiej związanej z pandemią koronawirusa przerwie miłośnicy długodystansowego biegania znowu pojawią się na ulicach stolicy Wielkopolski. Oczywiście ze startem i metą na terenach międzynarodowych targów poznańskich. A nastąpi to dokładnie 17 października. Tego dnia zaplanowano bowiem 13 PKO Poznań Półmaraton. Posłuchajmy dyrektora biegu Łukasza Miadziołki, z którym rozmawiał Wojciech Bernard.
Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli zorganizować bieg po ulicach Poznania. No wszyscy na to długo czekaliśmy. Pewna zmiana dosyć istotna. Nie odbędzie się PKO Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza w dacie 17 października. Natomiast zorganizujemy PKO Poznań Półmaraton, prawda, jego 13. edycję, którą blisko półtora roku temu odwołaliśmy, i zapraszamy zawodników do rywalizacji na dystansie o połowie krótszym. Kilka takich powodów. Jeden z najważniejszych to oczywiście przepisy, które regulują organizację imprez sportowych. My długo czekaliśmy na te poluzowanie obostrzeń w sporcie. Niestety imprezy sportowe były troszeczkę gdzieś tam, powiedzmy, w kolejce, ono to się zmieniało. Też czekaliśmy na pewne decyzje, jeśli chodzi o poluzowanie, czy imprezy masowe mogą startować, jak biegi, ilu uczestników, w jakich falach. No i tak zaczęliśmy analizować, to potencjalnie poznański maraton mógłby trwać od 8 nawet do 10 godzin przy nieznanej frekwencji. No i już było dosyć późno naprawdę, żeby przygotować się, mówiąc kolokwialnie, z głową odpowiedzialnie, no to trzeba to zacząć gdzieś tam w maju, czerwcu, czasu bym biegał. Stwierdziliśmy, że bezpieczniej będzie zaprosić zawodników na dystans o połowę krótszy. Limit przyjęliśmy nieco mniejszy niż do tej pory. W poznańskim półmaratonie startowało nawet już powyżej 10 tysięcy osób na mecie. My na razie limit przyjęliśmy na takim poziomie markowany 5 tysięcy osób. Oczywiście jesteśmy w stanie go zwiększyć. Patrzymy na inne imprezy, które się odbywają. Te frekwencje nie są jeszcze duże. Pandemia no, odbiła też się na tym sporcie masowym, biegowym. To wszystko gdzieś stało zaburzone i te frekwencje nie są wysokie. Natomiast wprowadziliśmy jedno ograniczenie. Zdajemy sobie sprawę, że ono dosyć kontrowersyjne. Startować będą tylko i wyłącznie osoby, które są zaszczepione, które posiadają odpowiedni certyfikat unijny, bo dla nas bezpieczeństwo, zdrowie ludzkie jest najważniejsze. No, nie chcielibyśmy przy tym zagrożeniu czwartej fali, która no, przez fachowców jest wskazywana, że się pojawi niestety jesienią, a już nawet niedługo, że mielibyśmy po poznańskim półmaratonie zwiększoną ilość zakażonych osób. Każdy może wystartować, tylko musi się zaszczepić.
Krótko mówiąc, nie odbierze pakietu startowego do udziału w półmaratonie ten, kto nie będzie mógł takiego certyfikatu szczepienia przedstawić.
Biurze zawodów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, do wglądu, tak, my tych absolutnych danych nie przechowujemy, nie mamy tego zamiaru i nawet nam tego nie wolno robić. Osoba musi okazać nam, że taki certyfikat posiada w formie papierowej czy elektronicznej poprzez aplikacje, które są teraz dostępne. Wtedy my ten pakiet wydamy i dzień później czy dwa dni później może stawić się na starcie 13 PKO Poznań Półmaratonu.
O tych pozostałych jednak nie zapominacie. Dla nich jest przygotowana trochę inna formuła rywalizacji biegowej.
Po raz drugi zaprosimy też zawodników, którzy nie mogą przyjechać albo są niezaszczepieni, żeby wystartali w biegu wirtualnym. Można pobiec gdziekolwiek w tym się w czasie znajduje. Ten okres jest prawie dwutygodniowy, gdzie możemy wystartować. Musimy udowodnić, że pobiegliśmy. Numer startu zostanie wysłany, medal, worek startowy, taki specjalny, inne elementy.
Wracając już do tego biegu tradycyjnego, od kiedy ruszają zapisy?
W przyszłą środę, 2 sierpnia, na stronie halfmaratonpoznań.pl funkcjonować będzie formularz zapisów. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Podstawowa opłata to 95 zł, potem będzie stopniowo ona wzrastać. Ale oczywiście, jeśli ktoś chciałby w sposób tradycyjny, może przyjść do siedziby Posiru przy ulicy Spalskiego 34. Nasi pracownicy zapiszą zawodnika do startu w formie takiej tradycyjnej.
Za 22 minuty, godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w Sportowym Rytmie. Powracamy do tematyki piłkarskiej, bo zdaje się, że zakończył się mecz pod Wawelem.
Długo trwało to spotkanie, bo też o wiele minut zostało przedłużonych. Ostatecznie Śląsk-Wrocław pod Wawelem wygrał z pasami 2-1. Na 1-0 trafił Robert Pich jeszcze w pierwszej połowie. W końcówce na 2-0 podwyższył Erik Exposito. No a wynik ustalił strzelec bramki dla Krakowi Pele van Amersfoort. Ostatecznie Śląsk wygrywa z Krakowią 2-1. Dziś wieczorem jeszcze o godzinie 20 Jagiellonia Białystok zagra z Rakowem Częstochowa.
A jutro dokończenie tej kolejki meczem gdańskiej Lechii z Wisłą Płock. Jutro o godzinie 18. Następna kolejka z udziałem Lecha i Warty. Uwaga, obie drużyny zagrają w najbliższy piątek, 6 sierpnia o 18 w Łęcznej. Z Górnikiem zmierzą się Warciarze. Ten mecz na antenie MC Radia będziemy transmitować. A o 20.30 w Poznaniu przy Bułgarskiej Lech podejmie właśnie wspomnianą dzisiaj ekipę Krakowi i ten mecz na antenie Radia Poznań. A teraz na antenie Radia Poznań audycji w Sportowym Rytmie musi zabrzmieć taki właśnie dżingiel.
Gol!
To nasza mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Tym razem będzie o pierwszej kolejce w piłkarskiej drugiej lidze. Dwie drużyny mamy na tym centralnym szczeblu rozgrywkowym, to rezerwy poznańskiego Lecha oraz KKS 1925 Kalisz. Kaliszanie zagrali na własnym boisku, a więc od nich rozpoczniemy, i zremisowali po dosyć dramatycznym meczu z Olimpią Elbląg 2-2. Goście z Elbląga prowadzili w tym meczu już po trafieniach Sienkiewicza w 41 minucie i Kałachura w 54. 2-0, ale gracze KKS-u walczyli do samego końca. 88 minuta, gol kontaktowy autorstwa Mateusza Wysokińskiego i wreszcie w 90 minucie z rzutu karnego do wyrównania doprowadził Mateusz Majewski. Posłuchajmy, co klubowej telewizji KKS-u powiedział trener drużyny kaliskiej Ryszard Wieczorek.
Pierwsza połowa mogła być dla widza takim widowiskiem ospałym, ale nie do końca tak było. Po prostu byliśmy zmuszeni do gry atakiem pozycyjnym. Oczywiście przyjmujemy to grę na połowie przeciwnika i w większości tam przebywaliśmy. Natomiast no, trzeba pamiętać, że jest dużo ogniw nowych w tym zespole i akurat w tej formacji ofensywnej. Przeciwnik nas blokował, było ciasno i nie mogli jakby rozwinąć skrzydeł. Na pewno nowi zawodnicy muszą się skomponować na sposób gry, bo gdzieś te akcje się łamały, nie było tej płynności. Druga połowa zmiennicy, zmiany jak zaczęły robić, to z prostej przyczyny to się zmieniło. Po prostu przeciwnik już był zmęczony, bardzo zmęczony. Łapał i skurcze, a myśmy tymi nowymi zawodnikami trochę wnieśli takiego powiewu świeżości. No dobrze, dobrze, że akcję bramkową i bramkę pierwszą zrobili zmiennicy, bo to też ich zbuduje na przyszłość. Ale na pewno tym zmiennikom musiało dać się łatwiej, lepiej, bo już przeciwnik tak nie był zwarty. Cieszymy się, że mimo wszystko udało się tak trudny mecz w tak trudnych warunkach doprowadzić do wyrównania, bo to nie było łatwe.
To nie było łatwe. Spory pogłos w konferencyjnej sali po meczu KKS-u Kalisz z Olimpią Elbląg. Meczu remisowym 2-2. Rezerwy poznańskiego Lecha, dowodzone przez trenera Artura Węskę, rozpoczęły ten drugoligowy sezon od wyjazdu na mecze z Radunią Stężyca. Gospodarze ze Stężycy wygrali ten mecz 1-0 po golu Sebastiana Dei w minucie 63. W innych spotkaniach pierwszej kolejki drugiej ligi piłkarskiej Sokół Ostróda przegrał z Pogonią Grodzic Mazowiecki 0-2. Stal Rzeszów rozgromiła Garbarnię 5-1. Wisła Puławy wygrała z GKS-em Bełchatów 2-1. Znicze Pruszków przegrał z Motorem Lublin 1-4. Ruch Chorzów zamisował z Pogonią Sielce 1-1, a rezerwy Śląska Wrocław i także 1-1 zremisowały z Hutnikiem Kraków. Znicz Pruszków, Motor Lublin 1-4. Specjalnie przypominam ten wynik, bo to będzie rywal w rundzie wstępnej Pucharu Polski już najbliższą środę we Wronkach rezerw poznańskiego Lecha.
Nie wiemy, jak dużo kontrowersji było w tej kolejce drugiej ligi. Wiemy, że na pewno sporo kontrowersji sędziowskich było w tej kolejce, drugiej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy i między innymi o kwestiach sędziowskich w naszej kolejnej rozmowie.
Rozkręca się coraz bardziej piłkarski sezon, nie tylko w Ekstraklasie, ale także powolutku w innych ligach. Zatem coraz więcej pracy mają także sędziowie. Członek zarządu Kolegium Sędziowskiego i Komisji Szkolenia w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, znany arbiter pan Szymon Lizak.
W przypadku Ekstraklasy, pierwsza kolejka za nami, tutaj koledzy byli na egzaminach w Warszawie tydzień temu już. Natomiast jeszcze wcześniej, w tygodniu poprzedzającym egzaminy, czyli mniej więcej 10 dni przed startem odpowiednich lig, mieliśmy szkolenia. No w dobie pandemii były one zorganizowane online, ale bardzo wszystko sprawnie przebiegło. Były to takie dwa bloki szkoleniowe. Muszę powiedzieć, że ciekawie mieliśmy co prawda nieoficjalny osąd na temat takich najbardziej kontrowersyjnych sytuacji z minionego Euro. Natomiast generalnie spotkaliśmy się z oficjalnym stanowiskiem Centralnej Komisji Szkoleniowej Kolegium Sędziów PZPN z takimi najbardziej ciekawymi sytuacjami. No między innymi pewnie co było języczkiem uwagi podczas całego Euro, odnieśliśmy się też do sytuacji z kontrowersyjnych kontrowersyjnym rzutem karnym w meczu Anglików z Duńczykami.
To szkolenie online polega także na tym, że są prezentowane jakieś boiskowe sytuacje na filmikach?
To jest mój początek 22 sezonu i muszę powiedzieć, że raptem powiedzmy pierwsze tylko 3 lata, to generalnie korzystaliśmy gdzieś tam z jakichś rzutników, jakichś takich powiedzmy przestarzałych instrumentów. Muszę powiedzieć, że od ponad 15 lat gdzieś tam teoria jest wyświetlana na 2-3 slajdach, ale tak naprawdę to 90 czy nawet 95% sytuacji to już są stricte wypuszczane materiały już filmowe z konkretnymi sytuacjami są omawiane i myślę, że to jest gdzieś tam no, jedyna metoda, bo no, nic nie zastąpi jak puszczona konkretna sytuacja boiskowa.
Jest jakaś nowa interpretacja czy jakieś nowinki prowadzone właśnie na sezon 2021-2022? Co wy jako arbitrzy macie zwracać na to szczególną uwagę?
Tak, jeśli chodzi o konkretne wydania przepisów gry w piłkę nożną, oficjalne FIFA-owskie zatwierdzane przez IFAB, czyli International Football Association Board, takie ciało ustawodawcze, które stanowi o przepisach gry w piłkę nożną. Ta książka jest zawsze świeża na dany sezon i generalnie zawsze są jakieś zmiany, ale muszę powiedzieć, że sezon 2021-2022 i to wydawnictwo teraz bieżące, generalnie jest kosmetyczne poza przepisem dotyczącym gry ręką.
To powiedzmy w największym skrócie, żeby kibice słuchający naszej rozmowy też coś wynieśli, byli mądrzejsi na trybunach patrząc na decyzję arbitra.
Jasna sprawa. O ile rok temu taki ścisły przepis wszedł w życie z ręką powyżej linii barku, generalnie tam tylko jeden kazus dawał sędziemu prawo do niepodyktowania powiedzmy rzutu karnego bądź rzutu wolnego bezpośredniego, gdy sytuacja miała miejsce poza polem karnym. Tak teraz jeszcze bardziej położono nacisk na naturalne ułożenie zawodnika w przypadku jakiejś sytuacji boiskowej. Takim naprawdę klipem, no niekiedy można powiedzieć, że gdzieś tam rozbawiał niektórych, była sytuacja, gdy jeden z zawodników gdzieś tam swoje ręce rozłożył szeroko i miał je ułożone ponad linią barku, ale wskazywał swojemu partnerowi, że spokojnie, nikt cię nie atakuje, możesz gdzieś tam piłkę wybić i nieszczęśliwie ta piłka została nastrzelona swojego współpartnera. Tak teraz nie ma mowy o rzucie karnym, a jeszcze rok temu byśmy podyktowali rzut karny, także tak w największym skrócie to ustawodawca wskazał, żeby nie dopatrywać się przewinień w sytuacjach, gdy zawodnik ma ręce nawet troszeczkę szeroko odchylone od ciała, ale jest to akurat adekwatne do danej sytuacji boiskowej.
Jeżeli chodzi o wielkopolskich sędziów, specjalnie pana o to pytam, bo często kibice w przekazach telewizyjnych mogą zauważyć przede wszystkim w roli arbitra technicznego meczów Ekstraklasy Szymona Lizaka. Jeśli chodzi o szczebel centralny, mamy sporo sędziów tutaj z Wielkopolski?
Zdecydowanie najjaśniejszym punktem, no co prawda nie arbitrem głównym, ale generalnie sędzią już, który zasłużył na białą plakietkę, tak zwaną sędziego asystenta międzynarodowego FIFA, to Adam Kupsik, który ten status ma już od półtora roku i już nawet zanim jest debiut w Lidze Mistrzów u Pawła Raczkowskiego w meczu Liverpool-Midtjylland, niemalże co tydzień jest w obsadzie Ekstraklasy na linii. Natomiast jeśli chodzi o sędziów głównych, mamy trzech arbitrów, czyli moja skromna osoba Piotr Idzik i Maciej Pelka, jest to szczebel drugiej lub pierwszej ligi, oraz trzech asystentów, Adam Kupsik wymieniony wcześniej, Maciej Śliwiński, Maciej Cebulski i fajnie, ponieważ centrala dopuściła nam teraz kolegę po tak zwanym programie Core dla asystentów, mój serdeczny kolega Mariusz Borkowski, również tutaj został dokoptowany do naszego grona, także mamy trzech głównych oraz czterech asystentów.
Wiadomo, że są tysiące meczów na różnego rodzaju szczeblach, czy to w piłce nożnej młodzieżowej, czy tej seniorskiej, począwszy od B-klasy w górę, czyli tych obsad musi być całe mnóstwo. Wystarcza sędziów w naszym regionie?
Ostatni kurs sędziowski przyniósł nam w Wielkopolsce całej nowych 143 sędziów, także w tej chwili, jeśli chodzi o nasze zapotrzebowanie sędziowskie względem zapotrzebowań obsady, jest na takim satysfakcjonującym poziomie, ale tradycyjnie co roku w przerwie zimowej odbywa się u nas kurs sędziowski, na który teraz w tym miejscu serdecznie zapraszam. Ktoś, kto gdzieś tam tym bardziej grał w piłkę i chciałby pozostać, jak to się mówi, w grze i spróbować czegoś nowego, fantastycznej przygody, zachęcam. To w tym miejscu zapraszam oczywiście do kontaktu z Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej, z Kolegium Sędziów i zapraszam na kurs.
9 minut pozostaje do godziny 20. Jeszcze przed godziną 20 w audycji w Sportowym Rytmie pomówimy o pewnej nowej dyscyplinie, która już niedługo zadebiutuje w Poznaniu.
Raz po raz podczas audycji w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań informujemy Państwa o tym, co dzieje się na Orliku w Poznaniu przy ulicy Żonkilowej 34, a tam zawsze dzięki panu Ryszardowi Rychlewskiemu dzieje się dużo i czasami są to naprawdę poważne imprezy. Dzisiaj rozmawiamy o pierwszych mistrzostwach Poznania w Molki, czyli kręglach fińskich. Ta impreza, panie Ryszardzie, zaplanowana na sobotę 21 sierpnia. Mówiliśmy już o tym, ale warto przypominać, co to są kręgle fińskie Molki.
To jest 12 drewnianych kołków ponumerowanych od 1 do 12 i zbijakiem z odległości 3,5 metra na boisku o wymiarach 4 metry na 10 należy te molki przewrócić. Ilość przewróconych molków to jest tyle punktów, ale jeżeli zbijemy tylko jednego i wyłącznie jednego molka, to jest tyle punktów, ile on ma napisane. Gramy do punktów 50 i tylko do 50, bo jeżeli przekroczymy, to jest powrót do punktów 25.
Te kręgle są ponumerowane, ale powiedział pan także o tej pewnej taktyce grania do 50, czyli to troszeczkę może przypominać darta na przykład. Też wiadomo, że trzeba osiągnąć dokładną liczbę.
Tak, kręgle fińskie to jest właśnie połączenie może bulich oraz dart, czyli musimy dokładnie doliczyć i dobić do 50 punktów.
Pan zaangażował się mocno w tę dyscyplinę i są już pierwsze sukcesy, bo startuje pan w imprezach poważnej rangi.
3 lata temu, kiedy byłem na zajęciach trenerów, animatorów sportu, tam w wolnych chwilach zaproponowano i zorganizowano dla wszystkich animatorów sportu turniej Molki. Ku mojej uciesze i kolegi, bo to były mistrzostwa 100 par w Pucku, ten turniej wygrałem. W nagrodę otrzymałem komplet molków i od tego czasu propaguję to na Orliku. Zorganizowałem 11 turniejów o Puchar Animatora Sportu, a ten, który odbędzie się 21 sierpnia na Orliku w Poznaniu przy ulicy Żonkilowej, przy szkole podstawowej numer 78, to będą pierwsze mistrzostwa Poznania w Molki, na które serdecznie zapraszam.
Mocne ośrodki, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu, są na przykład tutaj w Wielkopolsce, w Bojanowie, czy w podpoznańskim Puszczykowie.
Mają swoje rozgrywki ligowe, również odbywają się mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata, jak również Puchar Grand Prix Molki w grupie eliminacyjnej w ubiegłym miesiącu na Grand Prix Polski w Puszczykowie. Wyeliminowałem mistrza Polski, no i teraz jeszcze większą zaciętością i zaangażowaniem staram się tą formę moją podtrzymać, bo moim takim marzeniem jest występować kiedyś w reprezentacji Polski, no i grać w mistrzostwach Europy, a może i w mistrzostwach świata, mimo że już jestem wiekowy i seniorem, ale Molki to jest gra dla każdego. Zapraszam przynajmniej spróbować albo popatrzeć. Już jest kilkadziesiąt w Polsce zespołów, które grają między sobą rozgrywki ligowe praktycznie każdego tygodnia. No tutaj w Wielkopolsce jest bardzo silna grupa, jak już wspomnieliśmy, w Bojanowie, gdzie za miesiąc rozpoczną się mistrzostwa Polski. Bardzo zaprzyjaźniłem się z grupą Puszczykowo. Jest silna grupa Leszno, Gostyń, Luboń. Powstają nowe zespoły. Mam nadzieję, że również w Poznaniu powstanie.
Limit 128 uczestników pierwszych mistrzostw Poznania pan sobie założył. To jest, rozumiem, impreza koedukacyjna, czy będzie z podziałem na mężczyzn, na panie?
Nie, to nie będzie żadnego podziału. 128 osób zapraszam. Może tylko powiem, że można się zgłaszać na Orliku w Poznaniu przy ulicy Żonkilowej lub zadzwonić pod numer mój Ryszard Rychlewski 603 220 416 i zapiszę do uczestnictwa w tym turnieju. Oczywiście turniej będzie całodniowy, dlatego przewiduję jeszcze wiele atrakcji, na przykład jedną to będzie konkurs wiedzy sportowej, również przeciąganie liny, dalej rzuty do kosza, tak żeby dla każdego było coś miłego, a przede wszystkim no, gramy pierwsze mistrzostwa Poznania w Molki. Puchary czekają, nagrody rzeczowe czekają, dla tych, którym się nie powiedzie, również będą nagrody, będziemy losować wśród wszystkich uczestników tego turnieju.
Wspomniał pan o tym medium społecznościowym, o Facebooku, pod jakim adresem tam można ewentualnie też poszukać szczegóły na temat zgłoszeń do mistrzostw Poznania w Molki?
Proszę poszukać Ryszard Rychlewski i tam całe zaproszenie i wszystkie szczegóły są wypisane. Jak jeszcze raz może powtórzę, mój numer telefonu 603 220 416. Serdecznie zapraszam.
i można zostać mistrzem Poznania w Kręglach Fińskich, czyli w Mulki. Ta impreza, przypominamy, 21 sierpnia. Serdecznie polecamy. Warto, bo to naprawdę jest atrakcyjna, sportowo-rekreacyjna zabawa. Za 4 minuty godzina 20. Powolutku dobiega końca dzisiejsze wydanie audycji w Sportowym Rytmie w niedzielę 1 sierpnia. Szybciuteńko przypomnijmy pozaolimpijskie najważniejsze informacje ligowe.
Tenisowy turniej Poznań Open na kortach Olimpii. Tak, spoza ligowych jeszcze informacji. Wygrał Hiszpan Bernabe Zapata Mirales. Rozstawiony z numerem 1 zawodnik pokonał w niedzielnym finale Czecha Jerzego Lecheczkę 6-3 i 6-2. Warta Poznań zremisowała w Grodzisku Wielkopolskim z Pogonią Szczecin 1-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Dla gości w 12 minucie z rzutu karnego trafił Kamil Drygas, a wyrównał w 84 minucie Robert Iwanów. Zakończyło się już także spotkanie Krakowi ze Śląskiem Wrocław. Wrocławianie wygrali 2-1. O 20 Jagiellonia Białystok zagra z Rakowem Częstochowa. Zaplanowany na dziś mecz żużlowej PGE Ekstraligi pomiędzy Falubazem Zielona Góra a Fogo Unią Leszno odbędzie się ostatecznie jutro o 20:15. Decyzja o przełożeniu tego spotkania związana jest z warunkami atmosferycznymi. Dziś od 19:15 Stal Gorzów jedzie z Betard Spartą Wrocław. Na razie po 4 wyścigach wrocławianie prowadzą 15-9. A w poniedziałek o 18:00 w Gnieźnie derby Wielkopolski w pierwszej lidze, a Forti Start zmierzy się z Arget Malesą Ostrów Wielkopolski.
Jutro wielkie żużlowe emocje na torze stadionu przy Wrzesińskiej w Gnieźnie. Wielkopolskie derby, ale atrakcyjnie także jeśli chodzi o sport na antenie Radia Poznań. Jutro pierwsze informacje sportowe, także te z olimpijskich aren. Myślę, że w nocy będzie ta olimpijska rywalizacja trwała o 7:05. Później o 12:10 nasz magazyn olimpijski Igrzyska u Samurajów. Wieczorem o 19:05 i 22:05 kolejne informacje sportowe, ale wcześniej, bo tradycyjnie w poniedziałek od 18:05 zapraszamy na wakacyjny ekspres Radia Poznań. Oczywiście pod sportowym szyldem w poniedziałki. Jutro gościem państwa i moim będzie nowy prezes piłkarskiej ekipy poznańskiej Warty, pan Bartosz Wolna. Co do piłki nożnej, spotykamy się także na antenie na żywo i to dwóch naszych stacji w najbliższy piątek.
O godzinie 18:00 w Łęcznie Górnik zagra z Wartą. Zapraszamy do MC Radia na 102,7 FM. Tutaj mam przyjemność nawet we własnym imieniu zaprosić. Natomiast od godziny 20:30 Krzysztof Ratajczak i Wojciech i Grzegorz Hałasik, tak, będą komentować spotkanie Lecha Poznań z Krakowią. Także duże piłkarskie emocje już w najbliższy piątek i w MC Radiu, i w Radiu Poznań.
Za 2 minuty godzina 20:00. Czas powiedzieć państwu dziękujemy za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie. Audycję zrealizował Paweł Kwiatkowski, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy.